Gwałtowne burze nad Śląskiem za moment z aktualnymi informacjami z tego regionu nasz reporter. Sprawa 3-letniej Hani z Kłodzka są zarzuty dla kurator sądowej. Bite przez rodziców dziecko zmarło w lutym. Tradycyjnie o tej porze popołudniowa rozmowa w RMF FM. Gościem Marcina Zaborskiego będzie politolog profesor Antoni Dudek. Załamanie pogody w Śląskiem. Przez region przechodzą teraz gwałtowne burze. Rośnie liczba strażackich interwencji. Marcin Buczek, nasz reporter, zbiera informacje dotyczące właśnie tej sprawy.
Jestem?
Marcinie, ile tych wyjazdów już było?
Tylko w tej chwili strażacy interweniują w prawie 40 miejscach w całym regionie i ciągle są kolejne zgłoszenia. Kilkadziesiąt minut temu burza z piorunami przetoczyła się przez Katowice. Teraz znowu to grzmi, a wcześniej podobnie było między innymi w okolicach Tychów i Bierunia. Oprócz tych miejsc strażacy muszą teraz także interweniować między innymi w rejonie Raci Boża, Knurowa, Mysłowic, Imielina i Zawiercia, a wyjazdy dotyczą zalanych piwnic, podwórek i dróg oraz powalonych drzew.
4 osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej 91 w Michałowie koło Radomska w Łódzkiem. Samochód dostawczy zderzył się z autem osobowym. Jest zarzut niedopełnienia obowiązków dla kurator sądowej nadzorującej rodzinę 3-letniej Hani z Kłodzka na Dolnym Śląsku. Bite przez rodziców dziecko zmarło w lutym. Paweł Pyclik teraz z nami. Pawle, co twierdzi prokuratura?
Kobieta miała m.in. bagatelizować zauważone na ciele dziecka siniaki i nie informować o tym policji czy sądu rodzinnego. Po sygnałach o przemocy wobec dziewczynki opierała się jedynie na wyjaśnieniach matki, nie kontaktując się na przykład z sąsiadami, uważają śledczy. Kuratorka złożyła wyjaśnienia, nie przyznaje się, twierdzi, że pracowała rzetelnie. Zawieszono ją w obowiązkach i zastosowano poręczenie majątkowe. Podejrzanej grozi do 5 lat więzienia. Przypomnę, 3-letnia Hania zmarła w lutym tego roku. Zdaniem prokuratury była maltretowana od urodzenia. Matka i jej konkubent przyznali się do pobicia dziewczynki. Postawiono im zarzuty zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem.
Zofia Pilecka-Optułowicz i Andrzej Pilecki, córka i syn Witolda Pileckiego, zostali uhonorowani medalami Pro Bono Polonie. Odznaczono ich za upowszechnianie wiedzy o historii walk niepodległościowych i krzewienie postaw patriotycznych. Uroczystość zorganizowano przy okazji obchodów 120. rocznicy urodzin rotmistrza.
Bo ja jestem po to tylko, żeby promować postać tego wspaniałego człowieka. To nie jest dlatego, że to jest mój tata, że to jest Polak. To jest wyjątkowy człowiek.
Bo ja nie byłem przygotowany do tego, nie wiedziałem po co idę, do kogo idę, kto mnie zaprasza. Mogę się tylko cieszyć.
Wieczorem na fasadzie Pałacu Prezydenckiego zostanie wyświetlony wizerunek rotmistrza Pileckiego.
Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
Marcin Zaborski i jego gość. Dzień dobry.
Jest z nami politolog profesor Antoni Dudek. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Pancerny Marian uruchomi za chwilę szybkostrzelną wyrzutnię raportów NIK. Tak pan pisał całkiem niedawno w internecie w jednym z komentarzy. No a dziś mamy raport o wyborach kopertowych, których nie było. Jaka jest siła rażenia tego raportu?
Wie pan, no to oczywiście czasem, że moim zdaniem powinna być duża. Natomiast czy będzie? No obawiam się, że nie. Dlatego, że już widać wyraźnie, że kontrnarracja obozu rządzącego jest taka, że Marian Banaś jest prawnym ignorantem, który w ogóle nic nie rozumie i wszystko jest zgodne z prawem i właśnie pisze raporty na temat jakichś zarzutów, które nie mają w ogóle podstaw. No. Obawiam się, że jednak tak nie jest, że obóz władzy ma sporo za uszami w sprawie wyborów kopertowych i ta sprawa się będzie jeszcze długo ciągnęła, ale też nie spodziewam się, że ona jakoś dokona jakiegoś przełomu w nastrojach społecznych. To nie jest tego typu kalibru sprawa, bo ona jest zbyt skomplikowana.
No tak, ale NIK wysyła do prokuratury zawiadomienia o tym, że mogło dojść do przestępstwa, tylko dotyczą one spółki Poczta Polska i Wytwórni Papierów Wartościowych. Nie ma tam natomiast doniesień dotyczących polityków z rządu, premiera, wicepremiera czy któregoś z ministrów. Dlaczego pana zdaniem?
No, w moim przekonaniu dlatego, że jak jest kwestia odpowiedzialności politycznej, prawda? W przypadku członków rządu tak naprawdę właściwym miejscem do oceny ich decyzji politycznych jest Trybunał Stanu. No, tutaj musiała być procedura w Sejmie urządzona. Myślę też, że Marian
Banaś... No, tam jest
Banaś
mowa o tym, że premier podejmował decyzję nie mając podstawy prawnej, czyli są jakieś artykuły kodeksowe, które można wykorzystać także w tej sprawie. Marian Banaś tego nie robi.
Wie pan, no to jest pytanie do Mariana Banasia, dlatego nie robi. Ja mogę interpretować to tak, mówiłem o jego szybkostrzelnych wyrzutni rakiet. No, rakiet wtedy mają różny kaliber. Być może Marian Banaś wygra z drugiej strony, a wyśle za jakiś czas z większym. No pamiętajmy też, że wiemy doskonale i tu mogę uprzedzić prokuraturę, która będzie przesłuchiwać władze Poczty Polskiej czy władze PWPW. Wiem, co powiedzą władze. Otrzymaliśmy polecenie z Ministerstwa Aktywów Państwowych, które z kolei otrzymało zadanie od premiera. I więc tak czy owak tutaj można powiedzieć, że wiemy, jak się będą bronili ci, na których doniesiono do prokuratury.
Pytanie, jak zachowa się prokuratura? No bo w tej sytuacji klucz do całej sytuacji ma najwyraźniej Zbigniew Ziobro jako prokurator generalny, który ma oceniać decyzje podejmowane przez polityków, kolegów z rządu.
No więc właśnie, i tutaj już się pojawiły spekulacje, że tak naprawdę prezes Banaś dogadał się ze Zbigniewem Ziobro i panowie będą ze sobą współpracować. To byłaby dla PiS-u i personalnie Jarosława Kaczyńskiego bardzo zła wiadomość, bo jeśli by to była prawda, bo no najkrócej mówiąc, Zbigniew Ziobro będzie teraz grał tymi śledztwami, przeciekami z tych śledztw. On ma już w tym duże doświadczenie i to będzie oczywiście wpływało na układ wewnątrz obozu władzy, dlatego nie wykluczam, że jeżeli minister Ziobro się za bardzo rozkręci w tym, powiedziałbym, przeciekach ze śledztw i grillowaniu premiera, no to w końcu prezes Kaczyński będzie musiał podjąć tą decyzję, która już od bardzo dawna wisi. Czy jednak
decyzję o rozstaniu ze Zbigniewem Ziobrą?
Albo z premierem Morawieckim, co byłoby oczywiście wielkim triumfem Zbigniewa Ziobry. No, wiem jedno, cała ta sprawa jest wstępem do kolejnych raportów, dlatego że minister Banaś, przepraszam, prezes Banaś już zapowiadał kolejne raporty. Ja przypominam dwie takie spektakularne sprawy. Jedna to sprawa elektrowni w Ostrołęce, gdzie zbudowano blok węglowy za grubo ponad miliard złotych, który jest teraz zburzony, tak? I to jest gigantyczne marnotrawstwo. Wybory kopertowe, no to jest małe miki w porównaniu z tym blokiem węglowym. I tam mamy ministra Tchórzewskiego w roli, już byłego ministra, w roli głównego bohatera. No i z drugiej strony mamy może sprawę mniejszego kalibru finansowego, ale za to wyjątkowo smaczną, bo dotyczącą Centralnego Biura Antykorupcyjnego, gdzie zdefraudowano kilka milionów z funduszu operacyjnego. No co muszę powiedzieć, jest sprawą bez precedensu, jak na nawet służby specjalne w Polsce i nie tylko w Polsce, żeby akurat ta służba antykorupcyjna sama doświadczyła we swoim wnętrzu, powiedziałbym, takiego skandalu. I myślę, że prezes Banaś będzie tu ciekawe rzeczy mówił na temat wyników śledztw w tych sprawach, które NIK właśnie prowadzi.
Profesor Antoni Dudek, politolog i historyk, jest naszym gościem. Sondażowy zjazd Platformy Obywatelskiej obserwujemy w ostatnich dniach i tygodniach. Pana zdaniem to są przejściowe problemy, przejściowe kłopoty, czy zapowiedź dużych, dużych tarapatów i turbulencji?
No raczej dużych, natomiast oczywiście wszystko zależy, czy Platforma zareaguje odpowiednio szybko, bo przypomnę, że mniej więcej rok temu, nieco mniej niż rok temu, Platforma też była w gigantycznych tarapatach, kiedy Małgorzata Kidawa-Błońska otrzymywała kilkuprocentowe poparcie w wyborach prezydenckich, po czym jak wiemy nastąpiła podmiana.
No właśnie, skończyło się wymianą kandydatki na kandydata. No i teraz mamy diagnozę części przynajmniej polityków Platformy Obywatelskiej, tak. Oto Borys Budka rozczarował jako przewodniczący. Borys Budka powinien odejść. Dobry kierunek myślenia, pana zdaniem?
No moim zdaniem to jest trafna diagnoza. Borys Budka po prostu się kompletnie pogubił w ostatnich tygodniach i ta sprawa z tym, jak się potoczyła sprawa ratyfikacji Funduszu Odbudowy w Sejmie, jak Platforma właściwie straciła przywództwo opozycji, była tylko finałem ciągu błędów, które wcześniej Budka popełnił. Symbolem była słynna koalicja 276, w której koalicjanci się dowiedzieli, że będą uczestniczyć, chociaż nikt ich nie poinformował wcześniej o tym. Najkrócej z błędy Borysa Budki.
No i teraz mamy listy 51 polityków Platformy i znów mamy dyskusję o tożsamości Platformy, o konsolidowaniu Platformy, o potrzebie rozmowy. Pytanie, czy problemem jest rzeczywiście lider Platformy Obywatelskiej, czy ten problem jest po prostu w Platformie Obywatelskiej, niezależnie od tego, kto jest liderem?
Oczywiście problem jest w ogóle w Platformie Obywatelskiej, bo przecież Borys Budka jest już trzecim liderem od czasów Donalda Tuska, wraz z odejściem którego zaczęły się problemy Platformy. I ani Ewa Kopacz, ani Grzegorz Schetyna, ani jak się okazuje Borys Budka nie znaleźli jakiegoś panaceum, więc zapewne jest też problem samej partii. Ale trzeba odróżnić dwie różne rzeczy. Znaczy, jeśli ta partia ma wrócić na poważne sondażowe notowania na poziomie 20% czy powyżej, to musi zmienić natychmiast lidera. Natomiast odrębną sprawą jest, czy ten kolejny lider
Profesor Antoni Dudek jest naszym gościem. Mam nadzieję, że się wciąż słyszymy. I jeszcze jedno pytanie w tej części rozmowy chciałbym zadać, panie profesorze. Zastanawiam się, jak tłumaczy pan swoim studentom ostatni ruch lewicy, ten w sprawie unijnych funduszy, w sprawie Krajowego Planu Odbudowy i rozmów z Prawem i Sprawiedliwością. Jak pan rozumie ten ruch?
No ja myślę, że lewica postanowiła wyjść z cienia. Lewica była przez 16 lat pozbawiona udziału we władzy, a kiedy w ogóle wróciła do parlamentu po czteroletniej przerwie, była ustawiona w roli młodszego braciszka Platformy Obywatelskiej. No i w którymś momencie liderzy lewicy doszli do wniosku, że czas wyjść z tego cienia, czas odzyskać podmiotowość. Wybrali taki, a nie inny moment. Moim zdaniem dość celnie go wybrali, wykorzystując błędy Borysa Budki. No i zagrali wabank i sądząc po pierwszych sondażach, które mamy już po tym głosowaniu, dobrze ocenili sytuację, bo lewica nic na tym nie straciła, na tym porozumieniu z PiS-em. Natomiast straciła Platforma Obywatelska.
No właśnie, ale lewica też nie zyskała w sondażu na tym porozumieniu z PiS-em i za chwilę spróbujemy się dowiedzieć, dlaczego tak właśnie jest. A to już w internetowym radiu informacyjnym rmf24.pl i w portalu interia.pl. Tam zapraszamy słuchaczom. Dziękujemy.
Dziękujemy. Siła rażenia raportu NIK-u w sprawie wyborów kopertowych powinna być duża, ale już wydaje się, że nie będzie. Cała ta sprawa jest jednak wstępem do kolejnych raportów, które już zapowiadał prezes NIK-u Marian Banaś. Podkreślał przed momentem politolog profesor Antoni Dudek. Ciąg dalszy rozmowy w sieci polecamy. Magdalena Wojtoń o 18.30 pojawi się w studiu z nowymi faktami. Ja już pięknie dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.